cierpienia naszego Pana
i jest on, myśli w nim zawarte są myślami odnoszącymi się do jego postępowania wąską drogą. Dla usprawiedliwionych te rozmyślania są świętymi, a dla poświęconych są wyjątkowo świętymi, ponieważ umożliwiają one zbliżenie się do Pana, współpracę, rozmyślania, przybliżenie się w naszych uczuciach. Takie rozmyślania znajdziemy na kartach Pisma Świętego. Takie rozmyślania przyprowadzają nas do świeżej siły. Dają nam zastrzyk energii wiary. Rozważając nad cierpieniami Jezusa, powinniśmy zastanowić się przede wszystkim nad ich przyczynami. I tak pierwszą przyczyną była jego wierność. Jako sługi prawdy. Drugą, wrogość tych, którzy sprzeciwiali się drodze do kroczenia, którą zobowiązał się nasz Pan i która pobudzała go do jeszcze większej wierności służenia prawdzie. Był wiernym sługą prawdy. Dlatego jego służba jest służbą prawdy. On poświęcił się służeniu boskiej prawdzie i myślą objawionym w Biblii. Dlatego świadczył o doktrynalnej prawdzie na temat Boga, Chrystusa, ducha boskiego prawa, stworzenia, przymierzy człowieczeństwa i wiele, wiele innych. Służył rozjaśnianiu tych prawd. Służył etycznymi prawdami Biblii, odnoszącymi się do Boga Chrystusa, szczególnie do ich miłości obowiązkowej, bezinteresownej, odnośnie braci, świata, nieprzyjaciół, a poza tym podkreślał etyczny wymiar pozostałych łask, szczególnie pozostałych wyższych, pierwszorzędnych łask. Takich jak wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości. Często nawiązywał do historycznych wydarzeń zapisanych w Biblii, bardzo często sam będąc ich bohaterem. A więc tak podawał antytypy i podał, rozjaśnił antytypy drabiny Jakubowej z Ewangelii Jana w 1 rozdziale 50 wierszu, 1 wierszu, manny w 6 rozdziale Ewangelii Jana 31 do 58 wiersza, węża na pustyni w 3 rozdziale 14 i 15 wierszu, również potoku Sodomy, Lota, jego żony w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i Łukasza w 17 rozdziale. jak również tworzył nowe typy. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale, 11 wierszu znajdziemy taką myśl. Służył prawdzie przez głoszenie, co znajdziemy w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, 23 wierszu, i nauczanie, 7 rozdział, a 29 wiersz. A także przez zachęcanie innych do głoszenia i nauczania. Jeżeli udzielając innym niezbędnych instrukcji, będziemy postępować za jego wzorem, osiągniemy wielkie błogosławieństwa. Głosił w łodzi na morzu, głosił na lądzie, możemy powiedzieć, że głosił we wszystkich dostępnych publicznych i prywatnych miejscach. No, oprócz jedynym wyjątkiem, gdzie nie głosił, to były ulice miast. Tam nie głosił. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, 19 wierszu. Często nauczał lud i głosił pojedynczym osobom, takim jak Nikodem, Samarytanka, czy bogaty młodzieniec, Maria w Betanii. A w niektórych przypadkach przywilej taki spotykał kręgi rodzinne, jak w przypadku Szymona Faryzeusza, czy w przypadku Szymona Trędowatego i wielu innych. Mamy świadectwo o nim, że jest wiernym, prawdziwym świadkiem boskiej prawdy. A to świadectwo znajduje się nawet nie w którejś z Ewangelii, ale w objawieniu, w 3 rozdziale, 7 i 14 wierszu. Czyli mamy pieczęć, że to, co robił, robił wiernie i właściwie. Dając świadectwo prawdzie, przede wszystkim był wiernym Bogu, którego traktował i uznawał za jedyne źródło prawdy, o której świadczył. Taka wierność sprawiła, że przekazywał poselstwo dokładnie tak, jak Ojciec mu je objawił. Sprawiała ona, że głosząc to poselstwo, zawsze starał się, by przynosiło chwałę Bogu. Wszystkie jego pochwały, zachęty, ostrzeżenia i nagany pod adresem słuchaczy były udzielane w wierności. Dobrym tego przykładem jest jego postępowanie wobec Piotra. Piotr był jego apostołem, uczniem, takim trochę bardziej szczególnym, bo apostołów było 12 i oprócz tego przecież miał innych uczniów, ale Piotr jest takim, na którym przykładzie wiele możemy dowiedzieć się o samym Piotrze, jak i o naszym Panu, który z nim bardzo blisko współpracował. Nadanie imienia Piotr było pochwałą za jego wyznanie fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Odpowiedział w ten sposób na pytanie zadane przez naszego Pana swoim uczniom, a wy za kogo mnie uważacie. Nagrodzenie go kluczami w efekcie tego wyznania daje mu przywilej otwarcia zamkniętych drzwi dostępu do wysokiego powołania Żydom, co uczynił w pięćdziesiątnicę, oraz otwarciu zamkniętych drzwi dostępu do tego samego powołania poganom, co uczynił w domu Korneliusza. I to było wyrażeniem pochwały dla wyznania Piotra. Widzimy, ile błogosławieństw Piotr otrzymał za jedno zdanie. Za jedno zdanie, które wypowiedział we właściwym czasie. Można by rzeczywiście podziwiać Piotra, że to właściwe zdanie we właściwym czasie wypowiedział. Ale był wierny karcząc Piotra jako przeciwnika, gdy ten usiłował odwieść go od wierności odnośnie do śmierci na krzyżu. Był w tym wierny, ostrzegając Piotra. Przez jego zbyt dużą pewność siebie był Piotr mógł mógł oddalić się od Pana, mógł stracić to, co zyskał. I czasowo również było to jakby zawieszone. Był wierny, powstrzymując go w ogrodzie przed użyciem miecza. Był wierny, spoglądając na Piotra z dezaprobatą swojego zaparcia. Był wierny również karcąc i przywracając go po okazaniu przez niego prawdziwej pokuty. A więc jego wierność wobec nauczonych w piśmie i faryzeuszy była widoczna przez cały ciąg jego z nimi rozmów. Widoczna była w początkowym jego takim łagodnym napominaniu ich, bo od tego się zaczęło. Jeżeli zaczniemy czytać Ewangelię i myśli w niej zawarte, odnoszące się do faryzeuszy, to spotkamy tam teksty początkowe napominania ich łagodnej takiej perswazji. Następnie w traktowaniu ich delikatnym karceniem ich wad, ostrzeganiu ich przed złym wpływem ich strony, a ostatecznie, gdy okazali się niepoprawni, było to bardzo ostre skrytykowanie ich na osobności oraz przed ludem w celu ograniczenia ich złego stanu życia i wpływu na stan tej społeczności, która go słuchała. Był wierny zganieniu Sanhedrynu w czasie swego procesu oraz delikatnym ganieniu Piłata. Również był wierny w traktowaniu kobiet w Jerozolimie, którego opłakiwali. Podczas ostatnich 13 godzin swego życia przed wszystkimi krytykami milczenia dawał wierne świadectwo prawdzie i jej duchowi. Z każdego punktu widzenia wobec każdej osoby, którą miał do czynienia, był wiernym świadkiem prawdy. Takie wierne świadczenie było przede wszystkim powodem jego cierpień jako nieodłączny tego skutek. Czyli jego cierpienia, możemy powiedzieć, w tych myślach były skutkiem jego wiernego postępowania w drodze poświęcenia. Niewątpliwie wiele smutku spotkało go z tego powodu, że często musiał te jego nagany musiały przybierać formy karcenia, ganienia i ostrzegania najróżniejszych ludzi. Było to również istotnym powodem utraty przez niego sił witalnych i towarzyszącym temu zmęczeniem i bezsennością. To automatycznie prowadziło do cierpienia. Przyczyny tych zarysów jego cierpień są obszernie przedstawione w niektórych psalmach i proroctwach. Drugą przyczyną cierpień Jezusa była wrogość tych, którzy sprzeciwiali się drodze, którą On podjął. I temu wiernemu Jego postępowaniu i nauczaniu. W tamtym czasie nauczano bardzo wielu błędów. Religia dla Żydów przestała być związana z uczuciem, ale było to raczej wypełnienie najróżniejszych formalności, wypełnianie zaleceń i nakazów starszych, które były rozmnożone do i spotęgowane. Religia stała się, była napełniona legalizmem. Wiele zła popełniano przeciwko Bogu, które on w swojej wierności zmuszony był obalać, demaskować i usuwać. Zamiast prawdziwej religii, serca i umysły często praktykowanego formalizmu, które on musiał korygować i reformować. Możemy sobie bardzo łatwo przypomnieć bardzo wiele tego przypadków, kiedy to nauczeni w piśmie i faryzeuszowie krytykowali naszego Pana i Jego uczni za to, że w czasie sabatu oni łuskali i spożywali, a więc w ten sposób oddzielali ziarno od plew i spożywali zboże. A więc pracowali, ponieważ oddzielali ziarno od plew i później wydmuchiwali te plewy. No, czyli praca. No, już był powód, żeby skarcić ich. A nasz Pan powiedział, zapytał ich, a czy wam jak osioł do studni wpadnie w sabat, to nie wyciągacie go? A więc pasterze zabiegali o zdobywanie złotego runa zamiast dbać o owce. A jego poświęcenie zmuszało go do wyjawienia tego. Interesy zwykłych ludzi były zaniedbywane dla korzyści hierarchii, co jego poświęcony umysł widział i na czym bardzo bolał i się gniewał. Wielki nacisk był kładziony na dziesięciny z najdrobniejszych, nawet najmniejszych ilości drobnych ziół, jak mówi o mięcie i anyżu, a ważniejsze sprawy słowa, prawdy i ducha były zupełnie odsunięte na bok i nad tym nawet nie rozważano. Mojżesz dał 613 przepisów, które rabini rozwinęli do ponad 10 tysięcy, doprowadzając ludzi do stanu niewoli, która zniszczyła ich religijne serca. Praktycznie przy takiej ilości przepisów, kiedy ich liczba sięgała ponad 10 tysięcy, to nie sposób było zapoznać się ze wszystkimi, a już jeszcze trudniej było ich przestrzegać, wszystkich przepisów, wyjątków. Tylko ten, kto był rzeczywiście biegły w zakonie, mógł te przepisy przestrzegać. Ale zupełnie to zagaszało uczuciowość, ponieważ człowiek, który formalnie trzyma się przepisów, nie ma do tego energii, ażeby do tych przepisów przykładać jeszcze jakieś uczucia. Jeżeli już, to raczej niechęci. Gdyby kiedykolwiek jego zasady zostały powszechnie przyjęte, to ich systemy musiały oczywiście upaść. Oni sobie z tego dobrze zdawali sprawę. I im bardziej to odczuwali, tym większa była ich wrogość do Jezusa z powodu Jego postępowania. I z powodu Jego właśnie wiernego postępowania tą drogą. Wrogość ta postępowała od słabego do kategorycznego sprzeciwu, od niechęci do nienawiści, od niewielkiej do zdecydowanej opozycji oraz do wrogości i morderstwa. Wszystko to było wynikiem postępowania jego takiego, jakie wymagane było przez wierne jego postępowanie, nauczanie odnoszące się do tamtych warunków. Następnie zastanówmy się nad rodzajami jego cierpień. Możemy je sprowadzić do trzech, a więc wyczerpanie fizyczne, smutek umysłowy oraz przemoc fizyczna. I kolejno teraz zastanowimy się nad nimi. A zatem pierwszym rodzajem jego cierpień było wyczerpanie fizyczne. Możemy się zastanowić, skąd ono się brało i w jaki sposób się ujawniało. Stałe nauczanie i głoszenie często wobec dużej liczby słuchaczy, najczęściej pod gołym niebem, co jest szczególnie wyczerpujące, było środkiem przyczyniającym się do jego wyczerpania. Ludzie niedoświadczeni w nauczaniu i głoszeniu, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wyczerpujące skutki przynosi takie głoszenie, nauczanie, szczególnie pod gołym niebem. Zwłaszcza jeżeli do tego dokłada się jeszcze emocje związane z przywiązaniem do nich serca, czyli z uczuciowością. Ich wyczerpujące skutki można z łatwością zrozumieć, jeżeli pozna się sposób powstawania głosu. A więc głos jest po prostu eksplozją energii nerwowej na powierzchni gardła, połączonej z oddechem. Tak więc osoba, która ciągle mówi, jak czynił to Jezus, stale zużywa energię nerwową, co z czasem prowadzi do wyczerpania nerwowego. Dlatego jest to jedną z przyczyn fizycznego wyczerpania Jezusa. Ciągłe czuwanie i modlitwy połączone z częstym niedosypianiem to kolejny powód częściowo prowadzący do fizycznego wyczerpania Jezusa. Do tego samego skutku prowadziło odczuwanie przez Niego głodu. Liczne podróże, pieszo przez góry, pagórki, doliny. Kto zna teren Izraela, a w obecnym czasie, a jeszcze użyję wyobraźni, żeby skasować te drogi, które teraz są autostradami. No więc może sobie wyobrazić, w jakich warunkach przemierzał te odległości nasz Pan, zwłaszcza pod palącym słońcem tamtego terenu. Jak było to dla niego wyczerpujące i osłabiające. Ciągłe doznawanie sprzeciwiania się grzeszników na pewno było wyczerpujące dla sił witalnych. Niemniej istotnym czynnikiem wpływającym na jego wyczerpanie fizyczne było czynienie cudów, szczególnie uzdrawianie, którego dokonywał kosztem własnych sił witalnych. Czytamy w pewnym miejscu o kobiecie cierpiącym na wieloletniej dolegliwości, która podeszła do niego w ścisku, w wielkim tłoku i dotknęła ręką jego szat i doznała uleczenia. Ale nasz Pan poczuł, że siły, nagle ubyło mu sił witalnych. Więc w Ewangelii Marka w 5 rozdziale 25 do 34 wiersza jest opisana ta historia. Pyta, szat moich kto się dotknął? Uczniowie zapytali z wyrzutem, jak można zadawać takie pytanie w takim tłoku, cisnącym się wokół niego. Ale tutaj mamy też bardzo ciekawe tło do naszych rozmyślań. Gdyż widzimy, że był ogólny ścisk, tłok tam, ulicą, którą szedł nasz Pan, ale sił mu nie ubywało. Czyli, że ci ludzie nie byli uzdrawiani, którzy dotykali się przypadkowo. Tylko osoba, która była chora i dotknęła się z wiarą, ona poszukiwała jego, ona wierzyła, że jego dotyk może jej pomóc. I pomógł. Jezus oczywiście miał rację, widząc uleczoną kobietę, pochwalił jej wiarę i odesłał ją w pokoju. Przy innej okazji Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 19 wiersz, uzdrowił wielu chorych swoją witalnością, która wychodziła z niego. Uzdrawia ich przez pobieranie z własnego organizmu sił witalnych niezbędnych do odbudowywania utraconej witalności chorych i udzielając im tego właściwego lekarstwa. Czyli to nie było tak, że nasz Pan uzdrawiał i no, po prostu brało się to znikąd albo na pstryknięcie palcem. Nie, to jego kosztowało. W tym znaczeniu brał nasze niemoce na siebie, jak mówi prorok Izajasz, nosił nasze choroby, ponieważ w ten sposób odczuwał słabość będącą wynikiem ich leczenia. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 16 do 18 wierszy. O tym czytamy. Zgodnie z tymi opisami Jezus udzielił swej witalności, by leczyć niekiedy całe noce i niekiedy to takie jego spotkanie z uzdrawianiem chorych trwało rzeczywiście całe dnie i wieczory, a zwłaszcza pisze, że i w nocy nie spał, tylko kolejni chorzy przybywali do niego i uzdrawiał ich. A zatem jego nieustanne nauczanie, głoszenie, czuwanie, modlitwy, niedosypianie, głód, podróże, zmęczenie, proste życie, zła dieta i znoszenie sprzeciwiania się, udzielenie witalności cudowym uzdrowieniu ludzi przyczyniło się do jego fizycznego wyczerpania. Gdy Jezus doszedł do Getsemane, głównie z tych przyczyn był w 99% martwy, ponieważ wytrzymał tylko 6 godzin na krzyżu, gdzie mężczyźni przecież upadłego rodzaju ludzkiego, ale w kwiecie wieku wytrzymywali do 7 dni. A ponadto pocenie się krwią w ogrodzie dowodzi, że cierpiał na najbardziej skrajną formę wyczerpania nerwowego. Gdy przypomnimy sobie, że Adam umierał pod przekleństwem przez 928 lat, to gdy weźmiemy pod uwagę, że Jezus w ciągu 3,5 roku swej służby zużył 99% witalności, którą Adam zużywał przez 928 lat, to otrzymujemy najbardziej przekonujący dowód samoofiarniczej miłości przejawianej przez Jezusa jako sługę, zanim rozpoczęło się ostatnie 13 godzin jego życia, w którym cierpienie było jego jedynym doświadczeniem. A więc jak bardzo miłował i ofiarował się. Nigdy nie było na ziemi takiej miłości przejawianej przez kogokolwiek innego, jakie zapominanie o samym sobie, o swoich potrzebach wobec Kościoła i świata. Jak wielka wspaniałomyślność. Drugim rodzajem cierpień Jezusa był smutek umysłu, który towarzyszył mu przez cały czas jego tej ziemskiej podróży. Ten rodzaj cierpienia ma na myśli Izajasz, gdy proroczo mówi nam, że mąż boleści zapoznany z cierpieniem. W różnych wydaniach Pisma Świętego różnie jest oddana ta myśl, ale mąż boleści zapoznany z cierpieniem. A więc zauważamy, jak wieloraka była mieszanka smutku nalewana do kielicha, który miał pić. Stanie się istotą ludzką, a więc niższego rzędu niż istotą, którą był w czasie przedludzkiej swojej egzystencji, sprowadzało na niego pewien smutek, gdyż nie miał możliwości kontaktu bezpośredniego, fizycznego kontaktu z Bogiem i istotami duchowymi, doskonałymi. To spowodowało dla niego pewien smutek, który on w wyniku swojej działalności zamieniał w radość. Brak takiego wzrokowego, fizycznego kontaktu z Bogiem oraz pozostałymi duchowymi istotami musiał go wiele kosztować. To też zamienił w radość, jak i inne rzeczy, które powodowały w nim ten smutek. Konieczność obcowania z bliźnimi upadłej ludzkiej natury musiała być dla niego przyczyną smutku. Dla kogoś tak czułego, czystego, jak nasz Pan, było bolesną rzeczą patrzeć na to, że wśród nawet najlepszych ludzi, z jakimi miał do czynienia, a więc swoich uczniów, odczuwał smutek z powodu ich upadłego stanu, a więc samolubstwa, światowości, także grzeszności i błądzenia. Liczne przypadki deprawacji fizycznej, z jakimi się stykał, jakie wielokrotnie leczył, głęboko oddziałały na jego współczujące serce. Braki umysłowe w postaci słabej pamięci, nikły zdolności zapamiętywania, postrzegania, rozumiewania i wyobraźni, szczególnie przez ludzi opętanych przez demony, głęboko przemawiały do jego współczującego serca. Gdy rozmyślał nad moralną deprawacją człowieka, będąc świadkiem wielu jej przykładów, z którymi się ciągle spotykał, jego święte serce cierpiało do głębi. Najgorszym ze wszystkich był jednak smutek z powodu religijnej deprawacji człowieka, której przykłady widział na każdym kroku. Nic dziwnego, że Biblia mówi nam, iż widząc słabnących, zagubionych ludzi, niczym owce bez pasterza, żywił dla nich głębokie współczucie. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako użalił się, wyraża głębokie połączenie smutku i żalu. Etymologicznie oznacza ono drżenie w jelitach, wywołane połączeniem smutku i żalu. Myślę, że każdy, kto przeżył tego typu uczucia, potrafi sobie połączyć siłę działania tych uczuć i odchodzących sił witalnych z organizmu człowieka, połączonych z tym zdarzeniem. A więc gdy te dwa uczucia zostały połączone, to w jelitach dochodzi do drżenia odczuwanego przez osobę, która tego doznaje. Odczuwał smutek z powodu słabości apostołów. Bolała go ich nieczysta ambicja, by być pierwszymi, ich brak oceny, powolność w przejawianiu wiary, kłótliwość, trudności zrozumienia wszystkiego, co miał im do powiedzenia. Pamiętamy, pod koniec swojej misji, tuż przed swoim odejściem, mówi: mam wam jeszcze wiele mówić. Czyli dużo rzeczy mam jeszcze wam do przekazania, ale wy tego znieść nie możecie. Ty nie jesteś w stanie przyjąć, zrozumieć. Przepaść między nim a nimi była, pomimo że byli jego najbliższymi przyjaciółmi. Przecież wszystko to, co miał, dzielił się z nimi, czym tylko mógł się podzielić. Ale były rzeczy, z którymi nawet nie próbował do nich dotrzeć, bo nie było sposobu. Liczne dowody klątwy, stale obecne przed jego uczniami, musiały przygnębiać jego miłujące serce i czysty umysł. Kłótliwość, sprzeciwianie się nauczonych w piśmie i faryzeuszy musiały być bolesne dla jego czystego umysłu i dobrego serca. Z pewnością smuciło go takie zmienne uczucie tłumu, który kilka dni wcześniej chciał go okrzyknąć królem Izraela, a za kilka dni tenże tłum krzyczał: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Gdy proroczym okiem oglądał nieszczęścia Jeruzalem, zarówno w jego ówczesnym, jak i przyszłym zaślepieniu oraz przyszłym spustoszeniu był tak wzruszony z tym współczuciem w sercu, że jego oczy napełniały się łzami, płakał. Przygniatał go smutek uczniów i matki przy jego śmierci. Kulminacją jego smutku, większego od smutku któregokolwiek innego z synów ludzkich, było w ostatnim 14, była w ostatnich 14 godzinach jego życia. Jego smutek i nasze współczucie jemu w tym, co spotkało go w Getsemane przed Sanhedrynem i aż do samej Kalwarii. Bój Jezusa w ogrodzie trwał godzinę, ponieważ czytamy: nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną. Z 8 wielkich i małych cudownych dni wnioskujemy, że rozpoczęło się ono o godzinie 1 po północy, a zakończyło się o 2 po północy. Próba na krzyżu dotyczyła przede wszystkim jego człowieczeństwa, natomiast próba w ogrodzie dotyczyła przede wszystkim jego nowego stworzenia. I tak w liście do Żydów w 5 rozdziale, a 7 wierszu apostoł Paweł mówi, zwłaszcza odnosi się do próby w Getsemane, mówi, że który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby, a więc do tego, który go mógł zachować od śmierci, zwołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i został wysłuchany z powodu swej pobożności. Nasz Pan został wysłuchany, apostoł Paweł mówi. A więc fragment ten daje nam pewne wyobrażenie o jego boju, który dotyczył tej walki z Getsemane. Modlił się, by być zachowanym od śmierci, a jego modlitwa została wysłuchana. Nie był jednak zachowany od śmierci ofiarniczej, ponieważ poddał się jej aż do samego końca. Jak dowodzi tego jego okrzyk: dokonało się. Odpowiedź na jego modlitwę została więc udzielona przez jego zmartwychwstanie. Modlił się o zachowanie od której śmierci, która gdyby została, gdyby został jej poddany, oznaczałoby to jakąś niedoskonałość z jego strony, albo przed Getsemane, albo w czasie tej ostatecznej próby. A stwierdzenie "został wysłuchany z powodu swej pobożności" dowodzi, że do końca doskonale i bezbłędnie wypełnił wolę Ojca. Te rozważania o jego bólu w Getsemane dają nam wskazówkę, dlaczego ofiarował modlitwy i uniżone prośby z wołaniem wielkim i ze łzami. On obawiał się, że wcześniej nie zdołał Boga zadowolić doskonale i że nie będzie w stanie bezbłędnie znieść strasznych doświadczeń czekających go do samej śmierci. To oczywiście szatan był autorem tych wątpień, tych ostrych strzał, który kierował w jego sumienie, sugerując popełnienie przez niego jakiegoś grzechu. Myśl ta była dla niego tak przerażająca i wprowadziła go w bardzo wielkie zakłopotanie. Wkrótce był jednak w stanie odrzucić ją. Niewątpliwie przy pomocy myśli zaczerpniętych z psalmu 16, a wierszu 8 i proroka Izajasza 53 rozdziału 9 wiersza, które przywołał jego umysł. Jednak druga myśl, że nie będzie mógł doskonale bez skazy sprostać srogim doświadczeniom, począwszy od Getsemane, pozostała w nim dłużej. W rzeczywistości do jej pokonania potrzebował godzinnej walki i potrzebował wsparcia przez anioła. Kilka rzeczy mocno ciążyło na jego nowym stworzeniu, w wyniku czego Getsemana stało się dla niego najbardziej srogim z jego wszystkich prób i pokus. Wiedział, że jeśli się załamie, choć w najmniejszym stopniu, pod ciężarem bolesnych doświadczeń, jakie go czekały, spotka się z niezadowoleniem swego ojca i straci jego łaskę. A miłując Boga w najwyższym stopniu, nade wszystko pragnąc mu się podobać, to jego cała istota na samą myśl o takiej tragedii napełniała się najgłębszym cierpieniem. Wiedział, że nawet najdrobniejsze uchybienie od doskonałości unieważni cały plan Ojca, prowadząc do niesławienia Boga i przekreślenie nadziei na zbawienie czterech wybranych klas, jak i całego rodzaju ludzkości. Wiedział także, że taki upadek z jego strony skończy się dla niego wtórą śmiercią. Te trzy myśli były dla niego powodem największego cierpienia. Właśnie to sprawiło, że jego udręczona dusza poprzez modlitwy i prośby w głośnym wołaniu, ze łzami przez godzinę prosiła ojca o odsunięcie kielicha. Nie kielicha śmierci, lecz szczególnego rodzaju śmierci. Jego jako wyklętego bluźniercy, buntownika, skazańca, wyjętego spod prawa i całym związanym z tym wstydem i hańbą. Nic więc dziwnego, że pocił się krwią i nic dziwnego, że ciężar tego cierpienia niemal gasił jego życie, gdy stwierdził: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Nic dziwnego, że głośno płakał, zalewając się łzami, choć też nic dziwnego, że jego niepokój był tak wielki, że z trudem mógł trzeźwo i logicznie myśleć. A więc to wszystko składało się na wielkość jego cierpienia. Trzej uczniowie, których wziął z sobą, ażeby modlili się w tym czasie, kiedy on w największym bólu w swoich modlitwach zwracał się do ojca, kiedy przerywał modlitwę, zbliżał się do nich, zostawali śpiącymi. Lecz w tym wszystkim jego nowe stworzenie było całkowicie poddane boskiej woli. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Nigdy wcześniej, ani nigdy później jego nowe stworzenie nie doświadczyło tak srogiej próby i pokusy. Jednak po godzinie najcięższych walk było w stanie odnieść zwycięstwo. Zapewniony o swej dotychczasowej wierności, o wsparciu ojca w cierpieniu kolejnych 13 godzin, także o wypełnieniu się proroc, o jego zwycięstwie, wyszedł z tej walki najbardziej spokojny ze spokojnych. Gotów pić kielich wstydu, hańby, egzekucji jako wyklętego bluźniercę, wyjętego spod prawa buntownika. Próba i pokusa Jego nowego stworzenia w Getsemany w najbardziej kulminacyjnym momencie Jego doświadczeń pod każdym względem stawiła najgłębszy umysłowy smutek, jakiego kiedykolwiek doświadczył. Wielki umysłowy smutek odczuwał w czasie następnych 13 godzin. Jak dowodzą tego proroctwo Izajasza, 53 rozdział, 3 do 11 wiersze i psalm 22, od 2 do 19. Oraz cztery Ewangelie opisujące te ostatnie 13 godzin. Smutek ten był odczuwany głównie przez Jego człowieczeństwo, jak dowodzi tego wyrażenie. Mąż boleści zaznany ze smutkiem. Punkt kulminacyjny Jego smutku jako istoty ludzkiej był przez Niego przeżywany wtedy, gdy poczuł opuszczenie przez Boga i gdy swój żal wyraził słowami: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Psalm 202, wiersz 2, cytuję te słowa. Czyli wiemy, że w boskim planie Bóg to przewidział. Wypełnienie ich jest w Mateusza w 27 rozdziale, a w 46 wierszu. Gdyby był Bogiem, słowa te byłyby absolutnie absurdalne. Bóg opuścił Boga. Można je jednak łatwo wyjaśnić w następujący sposób. Stając się jako człowiek, zastępcą Adama, musiał przejść każdy element kary, jakiej doświadczył Adam. Jednym z tych elementów było opuszczenie przez Boga, czego musiał doświadczyć Adam za swój grzech, jako przeciwieństwo społeczności z Bogiem, którą cieszył się, zanim zgrzeszył. Dlatego człowiek, Chrystus Jezus, biorąc na siebie karę Adama, musiał przejść przez doświadczenie opuszczenia przez Boga. Jak sądzimy na podstawie psalmu 22, Jego człowieczeństwo mające nadzieję na wyzwolenie jeszcze chwilę przed godziną 9, czuło, że Bóg był z nim jako człowiekiem. Jednak o godzinie 9, czując nieuchronną bliskość śmierci i to, że jego istota ludzka była już prawie martwa, wiedział, że nie zatrzyma ludzkiego życia dla siebie jako nagrody. Za zachowanie prawa naturalnego i prawa mojżeszowego, w wyniku czego doszedł do wniosku, że jego istota ludzka najwyraźniej została opuszczona przez Boga, co też było prawdą. To nastąpiło jego to było jego napełnienie jego ludzkiej istoty, jego ludzkiej duszy. Przez moment przerażeniem. Jaką dotąd społeczność, jaką dotąd cieszył się, poparcie Ojca we wszystkich zdarzeniach, we wszystkich decyzjach. Było to dla niego najgłębszym żalem, jaki mógł przeżywać doskonale, bezgrzeszny, jako istota ludzka. Ta myśl wprowadziła jego człowieczeństwo w stan najgłębszej konsternacji, niemal rozpaczy, ponieważ nie mogło ono zrozumieć, dlaczego Bóg je opuścił, skoro było bez grzechu. Stąd pełen żalu okrzyk: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niewypowiedziany smutek opuszczenia przez Boga był najbardziej gorzkim łykiem kielicha. tego kielicha niedoli, jak i piło jego człowieczeństwo. Smutek przeżywany przez jego nowe stworzenie oraz jego człowieczeństwo bez wątpienia pochłonął sporą część jego żywotności. Taki smutek szkodliwie wpływa na jestestwo każdego człowieka. Sam Jezus oświadcza, że smutek w Getsemane przybliżył go do drzwi śmierci w 38 wierszu 26 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jego smutek, który trwał przez 3,5 roku, a szczególnie przez ostatnie 14 godzin, był głównym rodzajem cierpień, jakie znosił. Jednak dzięki jego dobrej postawie mógł on w krystalizacji jego charakteru, szczególnie pod względem posłuszeństwa, współczucia, litości, miłosierdzia, wierności, a także wszystkich wyższych pierwszorzędnych łask, to chociaż szkodziło jego człowieczeństwu, ale rozwijało jego łaski. Choć Biblia wspomina o jego radości, nigdy nie mówi o tym, by się śmiał. Podkreśla natomiast jego płacz oraz jego liczne smutki. Jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, to o tym mówi Psalm 22 od 2 do 19 wiersza. Ale myślę, że te myśli mogą stanowić treść oddzielnego rozważania wykładu, gdyż są one bardzo bogate i ilustrują te przeżycia naszego Pana, widziane od strony Jego duszy, jak również widziane przez Boga. Natomiast Ewangelie opisujące zdarzenia, które dotyczyły naszego Pana, mówią o tym, jak wyglądało to patrząc z zewnątrz. Są one jakby kompletem. Jednak Psalm 22 lub też proroctwo Izajasza, rozdział 53, dają nam obraz jego doświadczeń, jego cierpień, których ludzie obserwujący z zewnątrz jego zachowanie nie mogli do głębi znać. Znał je Bóg i to też są w tych miejscach opisane. Drodzy braterstwo, myślę, że rozmyślając nad tymi rzeczami, przybliżymy się do spraw, które są związane z pamiątką, z naszym w niej uczestnictwem i błogosławieństwami, jakie możemy osiągnąć z niej. Tych myśli życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego, jak również sama mego. Dziękuję.